Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego posłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Pytanie Jana, który jest w więzieniu, już nie może przemawiać do ludzi jako prorok. Prorok uwięziony słyszy, że pojawił się ktoś inny, ktoś, przed którym wypełniał Jan swoją misję z natchnienia Boga, jako jego posłaniec słowa, jako prorok. Posyła swoich uczniów dwóch, aby na słowie dwóch albo trzech oparła się sprawa, czyli kwalifikowanych świadków z pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Ewangelia mówi, że Jan słyszy o czynach Chrystusa, czyli z hebrajskiego o czynach Mesjasza, Hamaszijach, czyli tego, na którego czekał Izrael od zawsze, ostatecznego proroka, którego zapowiadał już Mojżesz w swojej mowie pożegnalnej do Izraela, gdy wyprawiał ich do ziemi obiecanej, co jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa. Niewątpliwie jest to zamierzone w Ewangelii, że mówi się o czynach Chrystusa, a nie o czynach Jezusa, bo Jan, słysząc o tych czynach, rozpoznaje Chrystusa, ale wysyła dwóch ze swoich uczniów, aby ta świadomość i ta wiedza stały się udziałem innych, którzy teraz mają zrozumieć, że nastał nowy czas. Misja Jana się skończyła, zaczęła się misja Mesjasza. Jezus, gdy słyszy to pytanie od uczniów, jak mówi Ewangelia, odpowiada, wskazując nie na to, kim jest ze swojej deklaracji, nie mówi o tym, że jest Mesjaszem, ale wskazuje na swoje czyny, na czyny zbawcze wobec ludzi. Mówi do uczniów Jana, aby słuchali, patrzyli, aby byli naocznymi świadkami i tymi, którzy z własnego doświadczenia będą mogli zdać relację. Czyny zbawcze Jezusa wobec ludzi w potrzebie, będące spełnieniem zapowiedzi proroków o Mesjaszu, są znakami Jego mesjańskości, że to jest Mesjasz, namaszczony przez Boga, na którego Izrael czekał od pokoleń. I te czyny mają być odczytane i zaświadczone przez takich świadków, jakimi byli na przykład uczniowie Jana. Oni mają mu powiedzieć, co słyszą i co widzą. Dowodem na mesjańskość Jezusa jest to, co się właśnie dzieje wokół Niego. Jaki świat powstaje wokół Jezusa, gdy On działa, zbliża się do ludzi? Powstaje po prostu Królestwo Boga, to znaczy obszar panowania Boga, gdzie Bóg jest Panem, przez Jezusa, ponieważ Jezus jest posłanym i namaszczonym przez Ojca i we wszystkim, co robi i co mówi, ale przede wszystkim przez to, co czyni, staje się Królestwo Boga. To Królestwo, o którym marzą pokolenia w Izraelu i wyczekują tego Królestwa, spodziewając się pod Królestwie Boga, które ma się zacząć, wspaniałości ludu Izraela, fakty świadczące o tym, że Królestwo Boga już się staje, to miłosierdzie Jezusa, pochylanie się Jezusa nad biednymi tego świata, jak mówi sam Jezus. Z Nim zaczął się już teraz, w dziejącej się historii, zapowiadany przez proroków nowy, ostateczny czas Izraela i świata. Czas eschatologicznego zbawienia, mówiąc z greckiego, to znaczy ostateczny czas historii ludzi. No już na tej ziemi, już tu wewnątrz historii, nie dopiero gdy skończy się wszystko, cała historia i ziemia, ten eschatologiczny czas, nowy, ostateczny czas epoki ziemi, ludzkości, to czas Mesjasza. I czas tych, którzy w Niego uwierzą i będą jak On zbliżać się do ludzi i będą dla nich błogosławieństwem. To jest czas Mesjasza. W swojej odpowiedzi na pytanie Jana Chrzciciela Jezus wskazuje właśnie na swoje pochylenie się nad biednymi. Choroba, którą Jezus wymienia, bieda, przedwczesna śmierć, były wówczas rozumiane i oceniane jako skutki grzeszenia, znaki Bożej kary dla tego, który tak cierpiał, niewidomych, niepełnosprawnych, trędowatych, głuchych, umarłych i ogólnie biednych, że to była kara, jeśli ktoś był trafiony przez te nieszczęścia. Oznaczało to dla ludzi powszechnie, że ponosił karę za grzechy, a tymczasem wiele cierpień to nie kary za własne grzechy, to po prostu cierpienie ofiary, która często nie wie dlaczego i pyta Boga, tak jak większość psalmów, psalterzu Starego Testamentu, to modlitwy skargi, czyli pytanie kierowane do Boga, krzyki i pytania natrętne, dlaczego cierpi ktoś jako sprawiedliwy człowiek, to znaczy jako człowiek wierny Bogu, a jednak cierpi i że jego cierpienie i nieszczęście to nie kara, tak jak działo się to też w historii Hioba. Jego pobożni przyjaciele podobnie rozumowali, jak większość ludzi za czasów Jezusa, że cierpienie Hioba jest dowodem na jego grzeszność, bo jest karą, każde cierpienie, nieszczęście. A tymczasem jest inaczej w wielu przypadkach, w większości nawet przypadków tej ziemi. Dlatego Jezus powołuje się na swoje pochylanie się nad chorymi i biednymi, bo są to nieszczęścia, które w tym przypadku nie są wywołane ich grzechem. I to ma być znakiem, że jest Mesjaszem. Powołuje się Jezus na swoje czyny, przedstawiając je w słowach prorockich zapowiedzi zbawienia z Księgi Izajasza z 29 rozdziału, gdzie Bóg kazał mówić wówczas prorokowi przed wiekami: w ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swoją radość w Panu i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. I kolejne słowo, które używa Jezus, wskazując na swoje czyny jako na mesjańskie, w tej samej księdze Izajasza, 35 rozdziale, czytamy: wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. I kolejne słowo, którego Jezus używa w tym połączonym cytacie objaśniającym Jego czyny, Księgi Izajasza, dalej 61 rozdziału. Duch Pana Boga nade mną, bo mnie namaścił Pan, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swoboda. To znaki zapowiadanego Mesjasza, przed wiekami zapowiadanego. Gdy przyjdzie, to się zacznie dziać, a więc zacznie się eschatologia, ostateczny czas historii Boga z ludźmi na tej ziemi. Znaki eschatologiczne Mesjasza to czyny przywracające do życia tych, z których to życie wyciekło na skutek choroby, na skutek biedy i nieszczęścia, na skutek wszelkiego cierpienia, łącznie z przedwczesną śmiercią. I kolejne rozdziały tej Ewangelii Mateusza, 8 i 9 rozdział tej Ewangelii, pokazuje, jak to się stało naprawdę faktem. Jezus uzdrawiał, leczył, podnosił upadłych na duchu i na ciele. Mówi Jezus, wskazując na swoje czyny uczniom Jana, kończy tę pierwszą część swojej mowy do nich skierowanej zdaniem: szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie zwątpi. W tekście greckim czytamy tutaj: kai makarios estin hos ean me skandalistche enemoi. Można to przetłumaczyć inaczej jeszcze, dosłowniej: a szczęśliwy jest ten, kto nie zgorszy się mną, mówi Jezus. Szczęśliwy jest ten, kto nie gorszy się nim i tymi jego czynami, kto nie gorszy się takim Mesjaszem po prostu, którego przysłał Bóg, nie gorszy się, ponieważ oczekiwał innego Mesjasza, apokaliptycznego, to znaczy, że z Mesjaszem, który ma przyjść, kończy się historia, ziemia gwałtownie się zmienia, nie ma już cierpienia i nie ma już zła. A ten Mesjasz, gdy przyjdzie, prawdziwy, który przyszedł jeszcze wewnątrz dziejącej się historii, dokonuje uzdrowień, ale historia jeszcze się nie kończy, bo on jest eschatologiczny, a nie tak jak wyobrażenia wówczas o Mesjaszu, apokaliptyczny. Z nim jeszcze nie będzie końca historii, tylko zaczął się końcowy czas tej historii. I Królestwo Boże już jest w toczącej się na ziemi historii, a nie dopiero będzie, gdy ta historia się skończy. To będzie drugie przyjście Mesjasza, ale to pierwsze, które oni widzą i słyszą wówczas, już się dokonało z Jezusie Nazaretu. Szczęśliwy ten, mówi Jezus, kto się nim nie zgorszy, że jest Mesjaszem eschatologii, a nie apokaliptyki, że świat się zewnętrznie nie zmienia, ale zmieniają się ludzie pod wpływem Mesjasza, gdy w Niego uwierzą, gdy uwierzą, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem. Wówczas dzieje się zbawienie i Królestwo Boga w nich się rozwija i przez nich emanuje na ten świat, na chaos historii tego świata, chaos zła i nieszczęścia. Szczęśliwy taki, kto nie zgorszy się tym Mesjaszem z Nazaretu, szczęśliwy, bo wierzący w tego Mesjasza, jedynego prawdziwego Mesjasza Izraela i świata, szczęśliwy taki człowiek, bo cieszący się szczęściem ratowanych przez niego ludzi, do których i on sam należy, bo i jego ratuje ten Mesjasz, Jezus Nazaretu, gdy tylko w niego uwierzy. Ratuje każdego w każdym z jego nieszczęść. Gdy uczniowie Jana odchodzą z taką wiadomością i z taką nauką od Jezusa, on zaczyna mówić do tłumu o Janie, co wyszliście oglądać? Trzcina? Albo człowieka w miękkie szaty ubranego? Proroka? Jezus świadczy o Janie, że to człowiek Boga, prorok prawdziwy, nawet więcej niż prorok, bo to ostatni z łańcucha proroków Starego Testamentu, który bezpośrednio poprzedza Mesjasza, ostatecznego posłańca Boga, posłańca zbawienia. I mówi o Janie Jezus jako o człowieku absolutnie wolnym, całkowicie wolnym wśród ludzi, wolnym od posznurowań, które ludzie sobie sami stwarzają przez zależności od siebie. Jan jako człowiek Boga, jak prorocy przed nim również, był wolnym, bo tylko Bóg był jego Panem. Nie był trzciną, która się kołysze na wietrze tego świata, kołysze według podmuchów ludzi, którzy sobie życzą, żeby tak do nich mówił, a nie inaczej, żeby to mówił, a nie co innego. Nie był trzciną kołyszącą się na wietrze ludzi. Jan też nie był kimś, kto nosił się według obecnej mody ustalanej przez ludzi co do ubioru i wykwintności tego stroju. To zewnętrzne, przykrywające człowieka ubranie zakrywa tak często prawdę o nim, kim on naprawdę jest. Wykwintne ubrania królewskich szat, salonów, przykrywają tak często nędzę duchową tych ludzi. Jan był ubrany zupełnie inaczej, szokująco prosto i zgrzebnie, właśnie po to, żeby jego ubrania nie zakrywały tego, kim naprawdę był, a był człowiekiem Boga, sprawiedliwym i szlachetnym. Był tym, któremu zależało na życiu ludzi, dlatego nawet w twardych słowach potrząsał nimi, aby zmienili swoje życie i z drogi zagłady własnego życia weszli na drogę ratowania życia, drogę zbawienia, odchodząc od zła, które popełniali, zmieniając swoje życie na dobro, którego będą autorami. Świadectwo Jezusa o Janie to przykład, jak ludzie Boga umieją się szanować nawzajem. Jezus jest Mesjaszem i nie musi wywyższać Jana w oczach innych. Wywyższał go Bóg przez jego misję wiarygodności, wolności wśród ludzi. Nie dał się kupić salonom i królewskim, i arystokratycznym. I nie nosił się jak oni, i nie upodabniał się do nich, nie przymilał się im. Również Jan nie był kołyszącą się trzciną w zmiennych upodobaniach ludzi, wiatrach, które posyłają na ten świat, wiatrach mody, ideologii wszelkiego rodzaju. Jan był posłańcem Boga torującym drogę Mesjaszowi, Eliaszem, który miał przyjść przed Mesjaszem. Jezus docenił Jana i wywyższył go w oczach ludzi. Tak odnoszą się do siebie posłańcy Boga, bo szanują Boga w jego posłańca i nie są zazdrośni o siebie, bo są w służbie Boga i jego troski o ludzi, z których wycieka życie, wycieka, gdy dotknie ich choroba, wycieka, gdy dotknie ich nieszczęście, wycieka, gdy dotknie ich wdeptywanie w ziemię przez możniejszych, bogatszych, mających władzę. Solidarność Mesjasza z biednymi tego świata jest dowodem jego prawdziwości. I na to wskazuje Jezus Janowi i nawołuje, aby nie gorszyć się nim jako Mesjaszem, że właśnie taki jest, że nie boi się dotknąć nieszczęśników wszelkiego rodzaju, bo nie są oni nieczyści, jak sądzi wielu, że ich nieszczęście nie jest dowodem kary Boga, ale jest znakiem, w którym objawi się Bóg przez swojego posłańca mesjańskiego. I uczniowie Mesjasza będą szczęśliwi, gdy się nim nie zgorszą, a w niego uwierzą i on ich roześle na świat jako mesjańskich, czyli mówiąc z greckiego chrześcijańskich ludzi, bo i oni będą szczęśliwi, bo nie zgorszyli się Jezusem i będą szczęśliwi, bo będą jak Jezus wśród ludzi, a ci rozpoznają w nich, w uczniach Jezusa, prawdziwego Boga.